starsze, że zdrowie po hebrajsku ma kilka rzeczowników. Także jest takie słowo marfe, które znaczy lekarstwo, opatrunek, ale też spokój ducha. Czyli Słowo Boże, które może być lekarstwem, zdrowiem dla całego naszego bycia. Spokój ducha. To nie tylko chodzi, że nie mam gorączki, tylko że mój duch jest spokojny. I w Piśmie Świętym w kontekście tego bardzo często i w zasadzie chyba trzeba by na to patrzeć zawsze, choroba jest jakoś tożsama z grzechem. Jeśli czytam o chorobie, to mogę mieć z tyłu głowy, że mowa jest o grzechu. Jest na przykład piękny obraz z księgi Izajasza. Biada narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne, opuściliście Pana, wzgardziliście świętym Izraela. Cała głowa wasza chora, całe serce osłabłe, od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej chorobą, rany i sińce i opuchnięte pręgi, nieopatrzone ani przewiązane, ani złagodzone oliwą. Czyli stan całego ciała, które jest zepsute, które jest gnijące, chore. I to jest opis grzechu Izraela. Grzechu Izraela, który jest w stanie chorobowym, bo odwraca się od wiary, bo rozprzestrzenia się jakaś taka choroba kłamstwa. Zobaczcie, że kiedy czytamy takie opisy, to są opisy bardzo często naszego dzisiejszego świata, który odchodzi od Boga, który żyje, jakby Boga nie było. Taki piękny opis, kiedy Ezechiel mówi, że co ty teraz tutaj, niby chodzisz do kościoła, niby się modlisz, parafrazuję, to nie mam mowy o kościele, ale o zgromadzeniu. Niby się modlisz, świętujesz pobożnie niedzielę, ale tylko czekasz, żeby się zaczął poniedziałek, żebyś znowu mógł kraść, niszczyć, kłamać, ale pobożnie siedzisz. Tam jest mowa, kiedy minie szabat, żebyśmy mogli znowu dokładać wagę, podstępnie fałszować. Grzech oddziela człowieka od szalomu. Powoduje jakiś rozkład w jego wnętrzu. Po pierwsze, grzech sprawia, że tracimy bliskość z Bogiem, a to jest podstawa zdrowia duchowego. Po drugie, każda, choć nie każda choroba fizyczna wynika z grzechu, Pismo Święte pokazuje, że grzech może mieć skutki dla naszego fizycznego samopoczucia. Dla naszej psychiki, tak? Wchodzenie w grzech powoduje obłęd. To, że grzeszył Dawid, powoduje, że on szaleje, bo może wejść w jakąś depresję, jakąś nerwicę, w jakieś ogromne problemy. Właśnie te emocjonalne, psychiczne, poczucie winy, wstyd, lęk. Więc jakaś wewnętrzna choroba, którą należy leczyć nie tylko lekami, ale też przez jakąś duchową przemianę, przez to, że będziemy odnawiać naszą relację z Bogiem. Biblia pokazuje chorobę z różnych perspektyw, co też świadczy o takim temacie złożonym. No bo Biblia, Stary Testament spisany jest przez 1000 lat. No to wyobraźcie sobie, Państwo, jak to wygląda dzisiaj. Gdybyśmy mieli dzisiaj do jednej książki wrzucić medycynę sprzed 1000 lat i tą, co dzisiaj mamy, i to napisać jako jeden podręcznik czegoś tam z człowieka, nie? To się nie da. Więc podobnie jest tutaj. Pismo Święte powstaje przez 1000 lat i są w nim fragmenty, które mówią jedno, potem mówią coś inaczej. W pewnym miejscu jest mowa, że Ziemia jest płaska. Że Ziemia jest płaska i wznosi się na jakichś słupach i szeol i tak dalej, że Słońce stoi, a Ziemia się kręci. No, taka jest interpretacja wizji tamtego świata. Więc też można tam na to spojrzeć, na Biblię, że Biblia pomaga nam cofnąć się w czasie, wejść do tamtej rzeczywistości. I problemem jest, co dzisiaj niektórzy tak robią, niestety, że atakując Biblię mówią, Biblia mówi tak źle o sytuacji kobiet, albo o sytuacji niewolników, albo nie mówi nic o dinozaurach, czy o czymś tam. No bo nie znamy tych wszystkich procesów. Trudno się spodziewać, że człowiek żyjący 2500 lat temu będzie nam mówił o lotach na Księżyc, albo o różnych chorobach genetycznych, bo on nie ma o tym pojęcia. Jakieś tam intuicje są, ale tylko intuicje. Choroba jest oddzieleniem od pierwotnego stanu harmonii. Pamiętacie z Księgi Rodzaju, Adam i Ewa grzeszą i w konsekwencji grzechu wygnanie z raju, ale także choroby. Śmierć, choroby, ból, cierpienie. Tak człowiek to wyjaśnia. Człowiek tamtych czasów próbuje wyjaśnić, skąd się wzięło na świecie. Bóle przy porodzie. No właśnie, skąd to się wzięło na świecie. No bo musimy, spróbujmy się postawić na miejscu człowieka, który żyje zanim powstaje Pismo Święte. Zawsze lubię mówić o jakimś wnuczku i o jakimś dziadku, że przychodzi wnuczek młody, który widzi, jak mama cierpi przy porodzie, krzyczy, płacze i tak dalej, i przychodzi do dziadka i mówi: dziadku, czemu jest takie cierpienie? I dziadek mu wymyśla opowieść o Adamie i Ewie i wygnaniu z raju, żeby zilustrować prawdę, która jest jakoś w człowieku, prawda? Czy istniał Adam i Ewa tak fizycznie, pan Adam i pani Ewa? No nie, ale kiedyś tak było, że byli pierwsi ludzie. Czy zeszli z drzewa, czy nie, to już zostawmy biologom, bo Biblia nie jest podręcznikiem biologii. Nie jest też podręcznikiem medycyny, choć dużo mówi o chorobach, o zdrowiu, bardzo wiele. Jest taka książka Zdrowie i choroba w Biblii i tam jest pani Barbara Szczepanowicz, która bardzo kompetentnie wypisuje wszystko, co tylko wie, przepisuje każdą księgę po kolei, przegląda, wyłapuje wszystkie choroby, sposoby leczenia, informacje medyczne, dolegliwości, jakie tam są rozpoznane i okazuje się, że wiele, wiele z nich rzeczywiście jakoś tam można odkryć. Niektóre fragmenty Biblii pokazują, że choroba może być formą kary za grzech. I Stary Testament bardzo mocno to tak rozumie, że chorujesz, ponieważ coś zrobiłeś złego. Teraz do tego jeszcze wrócę. Dlatego, że choroba może być też wystawieniem na próbę naszej wiary. Bo łatwo nam mówić: Panie Boże, wierzę Tobie, jeśli jesteśmy zdrowi. Ale kiedy jesteśmy chorzy, to zaczyna się pytanie: Panie Boże, czemu mi to robisz? Czy Ty w ogóle jesteś? Czemu mi to dajesz? Potrzeba naprawdę serca pełnego Pana Boga, żeby w doświadczeniu choroby powiedzieć: to jest Twój dar. To jest Twój dar. Wczoraj miałem tak, dzisiaj mam tak. Każdy dzień jest Twoim darem. Nie zostawiłeś mnie wczoraj, więc wierzę, że nie zostawisz mnie dzisiaj. Chociaż mój dom płonie, chociaż mój mąż zmarł, chociaż coś się wydarzyło, wierzę, że Ty jesteś w tym doświadczeniu, że ono jest po coś dla mnie. To potrzeba głębokiej wiary do tego. Natomiast tak by wynikało z relacji z Bogiem. Człowiek zaczyna sobie zarzucać, że to jest pewnie dlatego, że Boga nie ma, że Bóg mnie zostawia i tak dalej. Chciałbym się trochę skupić na Hiobie. Myślę, że Hiob jest dość znaną postacią. I Hiob, który jest opowieścią fikcyjną, nigdy się nie wydarzył i tak dalej, bo pamiętam, kiedyś prowadziłem lekcję o Hiobie w szkole i dzieciaki mi powiedziały bardzo słusznie: proszę księdza, jaki ten Pan Bóg jest okrutny, że najpierw Hiob ma żonę, dzieci, owce, wielbłądy, służących, potem wszyscy mu umierają poza żoną, a potem na koniec historii znowu ma owce, dzieci, wielbłądy. I niby wszystko fajnie. Ale jak to? Przecież tamte dzieci stracił. Więc nie można tak patrzeć. Tak? To jest pewna opowieść, która pokazuje, że miał, nie wiem, 10 wielbłądów, teraz ma 100. Miał 3 córki, ma teraz 30 córek. Że wszystko mu się pomnożyło dzięki temu doświadczeniu, które miał, spotkania z Bogiem. Czytając tę księgę, można wpaść w pewne myślenie, które towarzyszy ludziom Starego Testamentu, ale myślę, że i nam też. Mamy takie poczucie, bardzo niejezusowe i niechrześcijańskie, że jeśli złe rzeczy dzieją się złym ludziom, to mamy takie poczucie, no dobrze mu tak, że tu jest Pan Bóg sprawiedliwy. Ale gdy dzieją się złe rzeczy dobrym ludziom,
nam jeszcze,
albo nam, to mamy takie poczucie, że Panie Boże, żeś się pomylił. Bo i to jest trochę myślenie w księdze Hioba. Takie doświadczenie, tak się nie robi. Czemu rodzice muszą tracić dziewczynkę, tak się o nią starali, ona umiera w wypadku. Dlaczego, Panie Boże? Czemu on? Ale jeżeli umrze ta sama dziewczynka, tylko że jakiś morderców, no to mają karę. Nie? I to jest myślenie w księdze Hioba. Absolutnie nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem niestety, ale my tak myślimy. Więc w księdze Hioba jest to pytanie. Pojawiają się przyjaciele Hioba, Bildad, Elifas i Sofar, którzy przychodzą do Hioba i mówią mu: Hiobie, ty cierpisz, bo zgrzeszył. Udowadniają Hiobowi, że musiałeś zgrzeszyć. Hiob się wybrania, mówi: ależ nigdy. Modlę się codziennie, ofiary codziennie, za siebie, za dzieci, za wszystkich. Nigdy. To drugi przyjaciel mówi: w takim razie jak nie ty, to twoje dzieci zgrzeszyły. No to na to Hiob znowu: ale przecież ja do ofiary za dzieci, nie jest możliwe. Hiob jest w żadnym momencie nie jest przeciwny Panu Bogu. Ale mimo wszystko przyjaciele udowadniają mu, że to na pewno ty albo ktoś, albo potem mówią: to może ty nie wiesz. Może ty o czymś nie wiesz, ale na pewno coś takiego musiało mieć miejsce. Hiob jest niewinny. Tylko, że zobaczcie, czytając tę historię, zapominamy o jej pierwszym samym początku. W pierwszym zdaniu księgi Hioba czytamy przedstawienie Hioba. Hiob był człowiekiem prawym, bogobojnym, sprawiedliwym, miłującym Boga, wiernym, wszystkie ideały człowieka starożytnego.